Witam Państwa, Lech Pilarski. Zdalne nauczanie ma już ponad miesiąc. Jaka jest praktyka? Jakie są plusy i minusy? Uczniowie na przykład sygnalizują, że za dużo zadań, że brakuje codziennego wyjścia do szkoły. Rodzice, że przeładowane programy, a nauczyciele przede wszystkim braki techniczne, słabe łącza. Natomiast wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że nie da się przełożyć zwykłej lekcji przy tablicy na naukę przez internet. Wymaga to, w ich opinii, znacznie większego wykorzystania narzędzi programowych, aby lekcja była ciekawa, skupiała uwagę uczniów. Proponują też trochę inną organizację zajęć. Za chwilę poznamy opinię praktyków i ekspertów w dziedzinie zdalnego nauczania, bo e-szkoła potrwa jeszcze sporo czasu. Zapraszam. Zaczynamy od testu łączności. Zdzisław Babicz, drugie społeczne liceum ogólnokształcące oraz liceum ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Karol Przybyszewski, technikum programistyczne Infotech.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Kamil Sijko, psycholog, analityk Transition Technologies.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od praktyków. Panie Kamilu, no, jaka jest panów opinia po tym miesiącu?
Ojej, no od czego tu zacząć? No są jaskrawe różnice.
To Kamil Sijko.
Dzień dobry. Tak, są jaskrawe różnice pomiędzy tym, jak to wygląda w pracy, jak to wygląda w szkole. No jednak cały czas szkoła zmaga się z tym, żeby jakoś się pogodzić z tą nową rzeczywistością zdalną. Faktycznie część rzeczy się ustabilizowała. Mam wrażenie, że po tych takim pierwszym absolutnym szoku udało się przezwyciężyć tych kilka takich podstawowych problemów, na przykład z dostarczaniem w ogóle materiałów czy z nawiązaniem kontaktu. Ale ta podstawowy kłopot, o którym pan zresztą wspomniał w zapowiedzi, on cały czas z nami jest. To znaczy cały czas nie możemy chyba jeszcze złapać, o co może chodzić w tym zdalnym nauczaniu.
To może tu postawimy kropkę i powrócimy do tego za chwilę. Teraz pytanie właśnie do praktyków. Ten miesiąc, na co wskazuje, jakiego rodzaju doświadczenia po tym miesiącu są Zdzisław Babicz?
Ja tutaj potwierdziłem to, co Kamil powiedział. Obserwuję pewną stabilizację. Początek to było tak, wolna amerykanka, każdy się rzucał i łapał narzędzia, które gdzieś tam się w zasięgu pojawiały i próbował prowadzić tą edukację zdalną.
A woda była głęboka.
Woda była głęboka, tak. I to też jest bardzo dobra analogia, dlatego że wydaje mi się, że znaleźliśmy się w sytuacji, gdy edukację możemy porównać do pływania łódką i w pewnym momencie łódka nam zginęła i zostaliśmy w wodzie i każdy się ratował tak jak mógł. A dodatkowo jeszcze nie tylko, że siebie musiał ratować, ale również musiał pilnować uczniów, prawda, czy ktoś tam nie został i kontrolować, czy wszyscy biorą udział w edukacji. Natomiast wydaje mi się, że te doświadczenia i ta duża różnorodność różnych prób prowadzonych w szkołach, szukanie wideokonferencji, adresów mailowych, łączenia tego w jakiś sposób, spowodowała, że pojawiły się już pewne narzędzia. W ciągu tego miesiąca można było nabrać pewnych doświadczeń. I ja zaobserwowałem, że nauczyciele, którzy początkowo nie działali w platformach e-learningowych, w tej chwili do tych platform wracają. Wracają głównie dlatego, że platforma pozwala organizować, porządkować pracę z uczniem. Ja mam pewną ciągłość, wiem, co robiłem przed tygodniem, wiem, co robiłem wcześniej, wiem, jakie prace mi uczeń przesłał. Ja to wszystko mam uporządkowane.
Czyli organizacyjnie można było właśnie za pomocą platformy e-learningowej zapanować nad tym żywiołem.
Tak, sądzę, że tak. I w tej chwili właśnie obserwuję kilku nauczycieli, jak gdyby, którzy wcześniej próbowali innymi kanałami działać, wróciło do platformy i chcą właśnie pracować w platformie, poprzez platformę e-learningową.
Czy te spostrzeżenia potwierdza Karol Przybyszewski?
Zdecydowanie. Ja tutaj poprę Zdzisława, że potrzebna jest platforma, która zbierze w jedną całość większość działań prowadzonych online, tak żeby rzeczywiście nauczyciel miał taki track tego, co było w przeszłości, co zrobił i tego, co może sobie zaplanować też pracę na przyszłość. Zdecydowanie takie coś jest potrzebne i wtedy nie ma tego narzutu organizacyjnego, nie ma potrzeby przekupywania się przez maile, szukania, gdzie kto nam coś...
Tutaj już mamy, jak słyszymy, lekkie zawieszenie łączności, ale proszę kontynuować.
Wtedy, jeśli używamy platformy, zdecydowanie łatwiej i szybciej można robić zdalne nauczanie. To na 100%.
A innego rodzaju pana doświadczenia?
Ten miesiąc już tak naprawdę, no już dłużej, pokazał nam, że zdalne nauczanie można robić, tak? I że to nie jest coś, co byłoby jakąś tam pieśnią przyszłości. Infrastruktura już, którą mamy w Polsce, no szczególnie w większych miastach takich no jak Białystok, internetowa pozwala na zorganizowanie lekcji online, audio, wideo. Te braki w umiejętnościach czy wiedzy nauczycieli dotyczących platform online czy tych narzędzi TIC powoli się uzupełniają. Co prawda no jeszcze daleko nam zdecydowanie do jakiejś tutaj doskonałości na pewno, ale no my w technikum już tutaj prowadzimy wszystkie spotkania, wszystkie lekcje online przy użyciu konferencji audio-wideo.
No nawet nabór prowadzicie też zdalnie.
Tak, wczoraj też zrobiliśmy pierwszą transmisję live na naszym profilu facebookowym. No, przenosimy całą, że tak powiem, działalność swoją do sieci, do mediów społecznościowych, gdzie no, tak naprawdę no, wszystko się teraz odbywa. Tak? Także nawet u nas rekrutacja tak odbywa się w postaci rozmów przez Google Meet, gdzie spotykamy się z kandydatem i rozmawiamy, oceniamy, czy jest dobrym kandydatem do naszej szkoły.
Czy jego aspiracje pokrywają się z waszymi możliwościami?
Można tak powiedzieć, tak. Pytanie no, pytamy, o, tak. Pytamy o też właśnie umiejętności takie technologiczne, o zainteresowania komputerem, tak, to jest dla nas takie bardzo ważne kryterium, tak, żeby nasz kandydat był takim no, technologicznym trochę geekiem, tak.
Pytanie do pana Kamila Siejki. Musimy przebrnąć przez ten etap sieciowania szkół, bo to jest chyba najistotniejsze. No a za chwilę w dalszej części programu przejdziemy do pozostałych wymagań, które trzeba będzie spełnić, ale to sieciowanie jest podstawowe. No i jak słyszymy, wprowadzenie w tę praktykę szkolną jednak platformy e-learningowej po to, żeby zapanować nad tym chaosem organizacyjnym.
No tak, rzeczywiście, ta platforma wydaje się takim naturalnym działaniem. To jest coś, co w firmach, w większości firm tak naprawdę, które mają duże społeczności, funkcjonuje już od dawna. No i rzeczywiście to nie jest zaskakujące, że w szkołach też się sprawdza. Natomiast jeżeli pan mówi o sieciowaniu, to faktycznie, natomiast pytanie o tą platformę tego sieciowania, czy to chodzi o sieciowanie się szkół między sobą, które pewnie też jest potrzebne, nauczyciele między sobą, ale może też w większym stopniu właśnie nawiązanie współpracy też z rodzicami, no bo teraz to wsparcie rodziców i wsparcie szkół przez rodziców jest wydaje się być kluczową sprawą.
A co pan ma na myśli?
Przede wszystkim to, że no przynajmniej tak z moich obserwacji, tutaj badań żadnych nie widziałem na szybko robionych, natomiast z moich obserwacji wynika, że no nawet jeżeli te telekonferencje się odbywają, ja u mnie w szkole akurat czegoś takiego jak telekonferencje nie ma, ale nawet jeżeli są, to one nie zapewniają, nie rozwiązują problemu takiego kontaktu jeden do jednego, który uczeń z nauczycielem w szkole może realizować. No i to spada na nas, to spada na rodziców. To znaczy ja jestem w tej chwili odpowiedzialny za to, żeby zweryfikować, czy to, co Mikołaj dostał, czy mój syn dostał swojego nauczyciela na wejściu, czy to się dobrze procesuje, czy tam są jakieś bariery. Czy czuję się teraz takim ko-nauczycielem, ko-edukatorem. I wydaje mi się, że właśnie to jest też taki czynnik, który niestety nam tutaj sytuację mocno komplikuje, bo mam poczucie, że nie wszędzie w Polsce, nie we wszystkich rodzinach jest taka gotowość do tego, żeby w takie partnerstwo ze szkołą wejść.
Ale czy są narzędzia informatyczne, programistyczne, by wykorzystać, by ten rodzic nie był owym pośrednikiem? No bo jak słyszeliśmy dzisiaj, przedłużona została przerwa w szkołach do 24 maja, zatem jednak na tym zdalnym nauczaniu będziemy się opierać. I w związku z tym złagodzono jeszcze te wymagania dotyczące kwarantanny po to, żeby ludzie mogli pójść do pracy, zatem będzie odmrażana gospodarka. No i pytanie, zabraknie tego rodzica, no bo będzie fizycznie musiał pójść do roboty. To jak tutaj go zastąpić informatycznie?
Ja pamiętam jeszcze z czasów przed kwarantanną i to dłuższego czasu przed kwarantanną taki ruch, który zapoczątkował taka osoba, która nazywa się Salman Khan. I tam chodziło o to, żeby odwracać edukację w szkołach, czyli materiały do przepracowania samodzielnie wysyłać jakiś czas wcześniej, a ten czas lekcyjny przeznaczyć na pracę jeden do jednego z uczniem. I myślę, że to jest ta sytuacja kwarantanny i tej nowej edukacji, to jest świetna sytuacja, żeby sobie tą lekcję przypomnieć i wziąć do serca. Znaczy mam takie poczucie, że próbujemy cały czas realizować poprzez nowe media tę starą szkołę edukacji, czyli jeżeli jest lekcja, no to jest to lekcja audytoryjna. Ktoś jeden mówi, reszta słucha. Często niestety kończy się to tylko na przesłaniu materiałów. I brakuje tego kontaktu jeden do jednego, a te nowe technologie no, są świetne. Znaczy one zapewniają możliwość do tego, żeby tą edukację wykoleić trochę z tych torów nauce w klasie przez 45 minut jeden do wielu i na przykład zrównoleglić, znaczy rozłożyć na sesje z tymi, którym idzie coś gorzej, idzie coś lepiej, może nawiązać jakąś komunikację jeden do jednego, a tym, którym idzie wszystko fantastycznie i nie potrzebują wsparcia, pozwolić iść do przodu w większym zakresie samodzielnie.
Czyli wytyczyć własną drogę. Czy Zdzisław Babicz potwierdza to spostrzeżenie, że powinniśmy odwracać troszeczkę inaczej przyjrzeć się edukacji i innego rodzaju sposoby zastosować?
Zdecydowanie tak. Hasło szkoły odwróconej czy klasy odwróconej funkcjonuje od pewnego czasu i generalnie dla osób, które może nie są zorientowane, to już trochę Kamil o tym powiedział, polega to na tym, że wcześniej przygotowujemy temat, przygotowujemy zagadnienie. Najlepiej, żeby sformułować to zagadnienie w taki sposób, żeby ucznia zainteresować, zafrapować. Podsuwamy pewne materiały, ale nie tylko internetowo. On może również próbować uzyskiwać te materiały w jakiś inny sposób, rozmawiając w domu z kimś tam. I dopiero wtedy, gdy uczniowie mają dany temat opracowany, spotykamy się razem i na ten temat dyskutujemy. To odwraca troszkę sytuację. Nauczycielowi nawet stwarza większą trudność, bo nie jest w stanie przewidzieć, jak ta lekcja będzie przebiegała. Tutaj możemy właśnie zmotywować uczniów do dyskusji, podzielić na grupy, na cały szereg możliwości. Na pewno jest to bardzo przyszłościowa metoda nauczania i warto ją stosować. Warto również wykorzystać w tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy. Natomiast może jeszcze wracając na chwilkę do tego kontaktu z uczniami. Ja może podam swój przykład. Ja robię to w tej chwili w ten sposób, że przygotowuję króciutkie do 10 minut wideoporadniki uczniom. Zamieszczam to na platformie e-learningowej.
Takie webinaria swego rodzaju.
Nie do końca, to znaczy nie jest to na żywo rozmowa, natomiast przygotowuję poradnik. Uczniowie mogą ten poradnik odsłuchać, mogą zatrzymać, mogą powtórzyć. Natomiast uzupełnieniem jest też stosunkowo krótka wideokonferencja. I wtedy uczniowie mając przygotowany pewien zakres materiału, możemy o tym dyskutować już na żywo właśnie. Czyli wideokonferencja uzupełnia to, co jest na platformie i te materiały, które uczeń otrzymuje. I znowu ważne, żeby tego nie przeciągać w czasie. To muszą być krótkie materiały. Do tego możemy wrócić, przedyskutować, natomiast sam materiał powinien być stosunkowo krótki.
I to, co się uda zaoszczędzić, później przeznaczyć na indywidualne kontakty, żeby dopracować pewne szczegóły. Bo w trakcie tej wspólnej dyskusji mogą niektórzy uczniowie zgłosić, tego nie zrozumiałem, albo sam nauczyciel może się zorientować, że jest grupa, która nie do końca odebrała w sposób prawidłowy to, co przekazywał.
Oczywiście, ale do tego właśnie też platforma służy, dlatego że mamy tam fora dyskusyjne i uczniowie mogą na forum dyskusyjnym zamieścić pytanie. Inni uczniowie mogą na te pytania odpowiadać, nie tylko nauczyciel, ale nauczyciel również, prawda? Więc można powiedzieć, że jest to taka forma wspólnej edukacji uczniowsko-nauczycielskiej, prawda? Sterowanej troszeczkę przez nauczyciela na zasadzie wskazywania pewnego kierunku.
Czy Karol Przybyszewski potwierdza to, że jednak powinno być na wstępie krótkie wystąpienie, zaciekawiające, podające najważniejsze rzeczy, a potem już taka praca bardziej zindywidualizowana, choć możliwe również jest takie ogólne forum klasowe?
Znaczy, ja też uważam, że ta edukacja zdalna w dużym stopniu otwiera nam nowe możliwości, które jeszcze może nie do końca zostały wyeksplorowane. Ja myślę, że na pewno ważne jest, żeby w ciągu tych 45 minut, czyli tak jak u nas już skróciliśmy lekcję do 35, przygotować, nauczyciel musi przygotować ciekawy materiał taki audiowizualny. Czy to będzie jakaś prezentacja, która właśnie rozpocznie się od agendy, co będzie dalej na lekcji, przejdzie potem przez poszczególne tematy, a na koniec zrobi podsumowanie tego co materiału i ewentualnie też krótki test sprawdzający na przykład, bo są narzędzia, żeby można było coś takiego zrobić. Tutaj no, trzeba się dopasować trochę do tych nowych warunków edukacji zdalnej. Ja myślę, że też bardzo ważne jest stosowanie tego, co dzieciaki w tej chwili czy uczniowie mają na co dzień, czyli gier komputerowych. Ja myślę, że ten obszar jest w dalszym ciągu bardzo mocno niezagospodarowany przez edukację, a takie rzeczy są już tak jakby no gotowe dla nas edukatorów do wzięcia i do użycia. My planujemy w technikum użycie już przeróżnych gier do tego, żeby właśnie aktywować uczniów do nauki, tak? No bo ta nauka zdalna taka trochę wymaga większej motywacji, żeby dzieciaki się zebrały, za coś i zrobiły. I tu nie ma nadzorcy, który tak jak normalnie w klasie pilnuje nauczyciel, żeby dzieciaki się uczyły, no muszą znaleźć tą motywację. Także bierzemy na warsztat już na przykład różne gry związane z historią. Rozmawiałem już z nauczycielem historii, że możemy użyć do na przykład nauki o okresie zimnej wojny, jakichś gier, które odwzorowują realia z tego okresu. I przygotowujemy już właśnie wspólnie coś takiego, żeby dzieciaki mogły same zdecydować, jak one tak naprawdę chcą poznać tą historię tego okresu zimnej wojny.
Zapytamy, jeśli pan pozwoli, pana Kamila Sikę, który przyglądał się różnorodnym grom, także oceniał niektóre gry edukacyjne. No i właśnie pytanie, jak wykorzystać te nowoczesne narzędzia, albo przyswajając wiedzę z okresu zimnej wojny, albo na przykład próbując przekazać i szczegóły, i zasadnicze fakty związane z bitwą pod Grunwaldem, gdzie jedna część klasy może być krzyżakami, a druga stroną polską.
Faktycznie, miałem taki epizod w swoim życiu, że zajmowałem się tak trochę bardziej naukowo grami i ich możliwościami w kontekście edukacyjnym. I to jest rzeczywiście fajna droga dla wielu uczniów. Na pewno to jest dobre medium, które do nich przemówi. Natomiast na koniec tej mojej przygody z tym zajmowaniem się grami naszła mnie taka refleksja, że w zasadzie to się wszystko rozbija o nauczyciela. To znaczy, z jednej strony, jak teraz sobie myślę, że Mikołaj, któryś jakby zamiast tego, co obecnie jest nam oferowane, dostalibyśmy ofertę edukacji przez gry komputerowe, no to jest niestety trochę taki przeskok w nadświetlną. To znaczy nie potrafię sobie wyobrazić, że aż tak daleko skoczymy. Ja czekam na tę platformę, kiedy ona wejdzie i kiedy to się wszystko uporządkuje, a nie będę dostawał załączniki, znaczy linki zapakowane w Worda, zapakowane w Zipa, zapakowane w stronę internetową. Natomiast...
Ale tu pytanie do pana. Czy ministerstwo powinno jednak nazwać jakąś platformę, polecić ją? Czyli to powinno się w jakiś sposób scentralizować? Po pierwsze, żeby narzędzia były podobne. Po drugie, żeby można było się spokojnie wymieniać informacjami i programami. Po trzecie, kwestia przygotowania, czyli szkolenia.
Ja nie sądzę, żeby taka homogenizacja była tutaj pożyteczna. To znaczy, myślę, że ta swoboda, którą nauczyciele mają, jest fajna. Fajnie by tylko było, żeby z niej skorzystali i rzeczywiście cokolwiek wybierali. Znaczy, ja wiem, że wielu nauczycieli to robi. Nie mamy niestety teraz badań, które pokazują, ile szkół jest w takiej sytuacji, jakiej ja doświadczam, a ile jest w szkół takiej, której panowie tutaj mówią, no bo to są fantastyczne rzeczy, o których rozmawiamy. No, byłoby rzeczywiście super. Natomiast wracając jeszcze do tego tematu gier, to jakby konkluzją tą ostateczną, którą mieliśmy, była taka, że jeżeli jest fajny nauczyciel, to nawet ze spinacza do papieru zrobi fajną lekcję. I tak samo jest z tymi grami. Znaczy rzeczywiście kreatywni ludzie potrafią z tego zrobić fantastyczne rzeczy, no i trzeba temu kibicować.
Albo jak ktoś powiedział o polskich pilotach, że potrafią latać na drzwiach od stodoły. Była też taka sugestia, ale a zatem po pierwsze szkolenia, po drugie jednak wybranie odpowiedniego zestawu narzędzi i posługiwanie się, co panowie polecają, platformą e-learningową. Zdzisław Bawicz.
Ja uważam, że ministerstwo powinno wskazać, nie wiem, dwie, trzy platformy, czy jakoś inaczej, szerzej jakieś narzędzia, dlatego że z tego zakresu trzeba byłoby zorganizować szkolenia dla nauczycieli. I to już teraz, tak naprawdę, nie czekając na zakończenie pandemii, już teraz właśnie przygotować narzędzia zdalne do szkolenia nauczycieli, pokazania w jaki sposób można zarówno z platformy, jak i z wideokonferencji, jak je wykorzystać, bo jeszcze jedna rzecz tutaj jest istotna. Przygotowanie dobrych materiałów edukacyjnych, w tej chwili każdy nauczyciel coś tam próbuje robić. Natomiast przygotowanie dobrego materiału edukacyjnego jest bardzo czasochłonne. Jeden z nauczycieli, który wypowiadał się w telewizji, który pokazywał swoje materiały, mówił, że na godzinę filmu, to była akurat też historia, potrzebuje około 3 dni intensywnej pracy, żeby ten materiał był materiałem dobrym dydaktycznie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, i to
ale
też
to
bardzo
potwierdza,
ważne.
To spostrzeżenie pana potwierdza również e-szkoła w telewizorze. Początkowo to taka łapanka spowodowała, że się wytworzył w internecie olbrzymi hejt, wyciągano wszelkie możliwe błędy, ale nie dziwię się nauczycielom. To jednak był przeskok na ową głęboką wodę, bo narzędzia telewizyjne, internetowe, informatyczne dają pewne możliwości, ale trzeba być dobrze zorientowanym i wiedzieć, jak to wykorzystać.
Tak, i ja jeszcze może dodam jedną rzecz, że dochodzimy do etapu, gdy nie tylko narzędzia będą do naszej dyspozycji, ale powinniśmy pracować również nad metodyką prowadzenia takich zajęć. Tak generalnie uważam, że kwestie metodyki,
rozumie.
Sposób prowadzenia zajęć, pomysł na lekcje, sposób realizacji.
Pewna higiena, tak?
Tak, wszystko to, co się wiąże generalnie z metodyką, w sensie tradycyjnym nauczyciele na studiach kończyli zajęcia z metodyki, z dydaktyki, natomiast tak naprawdę edukacja zdalna tam się niespecjalnie mieściła. I w tej chwili wchodzimy w ten obszar, w tej chwili musimy robić tę edukację zdalną, ale chciałbym, żeby po zakończeniu pandemii, gdy wrócimy do szkoły, edukacja zdalna była tylko świetnym uzupełnieniem edukacji stacjonarnej. Żebyśmy przez tą edukację zdalną mogli być obecni w domu ucznia, w jego cyberprzestrzeni, również po zajęciach w szkole. Właśnie ta lekcja odwrócona do tego też ma służyć, że nauczyciel, uczeń wraca do domu, prawda, w tradycyjnym ujęciu, po zajęciach szkolnych, ale siada do materiałów, które zostały przygotowane, do przestrzeni internetowej, tam znajduje różne materiały i z tego korzysta. Tylko znowu, do tego dobrze byłoby właśnie, żeby pojawiła się pewna metodyka nauczania, żeby nie każdy nauczyciel tutaj na tak zwanego czuja coś tam próbował robić i cieszyć się, że mu się udało coś technicznie zrobić, a żeby to było uzasadnione również pod względem dydaktycznym.
Karol Przybyszewski, czy uda się wyciągnąć nauki z owej kwarantanny i zdalnego nauczania po to, żeby to wpłynęło na tradycyjne nauczanie, kiedy uczniowie wrócą do szkoły, ale teraz, żeby usprawnić to zdalne nauczanie?
Znaczy, nauki na pewno da się wyciągnąć, tak? I ja myślę, że tak jak Zdzisław też powiedział tutaj, bardzo ważne jest przygotowywanie dobrych materiałów edukacyjnych według rozsądnej metodyki, która uwzględni ten zdalny tryb nauczania, tak? Zresztą musimy teraz już patrzeć też na to, jak współczesne pokolenie młodzieży przyswaja wiedzę, tak? To już są zupełnie inne dzieci niż były 10 czy 15 lat temu, czy kiedy my kończyliśmy szkołę, tak? Teraz te treści wszystkie multimedialne muszą być podawane w miarę szybkiej, krótkiej, atrakcyjnej formie, dostępne online, dostępne cały czas. Właśnie do tego też służą te platformy, o których tutaj rozmawialiśmy. Platformy zintegrowane, one umożliwiają dostęp do materiałów edukacyjnych zarówno przez stronę www, przez aplikację mobilną, przez tablet, przez komputer. Uczeń może się uczyć nawet jadąc do szkoły autobusem, po prostu odpalając sobie materiały edukacyjne na swoim telefonie. Także myślę, że na pewno dużo nauki z tego zostanie wyciągnięte. Natomiast tu tak też zdecydowanie popieram Zdzisława, że trzeba byłoby wskazywać nauczycielom drogę do tych narzędzi, bo jest w tej chwili już dużo informacji na temat użycia takich platform jak Discord do nauczania zdalnego, jak Zoom, które niestety powodują czasami zdecydowanie więcej problemów organizacyjnych niż pożytku, tak? Słyszeliśmy już o Zoom bombingu, o tym, jakie filmy krążą już po internecie, o tym, co się dzieje na niektórych lekcjach online. Więc tutaj wskazanie tej drogi jest jak najbardziej potrzebne i to praktycy, którzy no, mają duże doświadczenie, powinni się w tym temacie, że tak powiem, zjednoczyć i taką drogę wskazać.
Pytanie do pana Kamila. Czy nie powinna powstać jednak taka polska platforma, która byłaby odporna na patostreamerów, na zakłócanie, ale jednak mimo wszystko organizowała pracę uczniom i dawała możliwości oceny, jakiego rodzaju wiadomości zostały przyswojone, czyli jakie nauki zdobyli uczniowie?
Mam takie głębokie przekonanie, że tu nie platforma jest problemem, czy brak platformy, tylko brak kompetencji, to znaczy ten Zoom bombing i cała reszta rzeczy. To jest kwestia po prostu modyfikacji ustawień, tak? Znaczy nie sądzę, żeby to było barierą technicznie teraz, żeby zabezpieczyć się przed takimi rzeczami. Natomiast strasznie mi się podobało pana pytanie jeden krok wcześniej, czyli czy będziemy w stanie coś z tego wyciągnąć dla przyszłości, dla szkół. Dlatego pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do niego, że gdyby się udało wyciągnąć taką, znaczy przynajmniej lekko sprawić, żeby szkoła się odfiksowała z wypełniania dokumentów, a jakby skoncentrowała w większym stopniu na tym podstawowym swoim zadaniu, czyli rzeczywiście uczeniu ludzi rzeczy przydatnych.
No bo raptem by było... się okazało, panie Kamilu, że nie trzeba wypełniać jakichś bzdurnych ankiet, jakichś kwitów, że czasami można wysłać skan, że wystarczy coś wysłać, jakieś polecenie czy sugestie mailem i to też się zachowuje, czyli że szkoła niekoniecznie musi stać papierem.
No właśnie to tak, natomiast ja mam też odwrotne niestety doświadczenia, których, no niestety, na przykład testy z wiedzy z WF-u już słynne, także nie tylko u mnie słyszałem, że się rzeczy takie dzieją, które są podyktowane tym, że nauczyciele czują przez skórę, że będą ocenieni z tego, czy oni dochowali swojej powinności nauczycielskiej, czyli oceniania. Czyli to ocenianie cały czas jest ważne, klasyfikacja jest ważna, wypełnienie wszystkich tych dokumentów klasyfikacyjnych, rada pedagogiczna, czyli cały ten papier, który za szkołą stoi, tak, to jest istotne, podczas kiedy mam wrażenie teraz dużo istotniejsze są lekcje wychowawcze, rozmawianie z ludźmi i próba zachowania przynajmniej jakby koncentracji na tym, żeby kogoś nauczyć, a nie żeby udowodnić wszystkim innym, że się robiło, co się mogło, żeby uczyć.
Ja sobie wyobrażam, że nauczyciel WF-u zamiast próbować robić sprawdziany, to fajnie by było, gdyby podpowiedział, jak fitnessowo na przykład, jak trochę zadbać o tę kondycję, jak się nie przeforsować, jak wyjść na spacer i wrócić z tego spaceru bardziej zrelaksowanym, bo już teraz od poniedziałku mamy takie możliwości. I to by było znacznie bardziej pożyteczne niż próba oceny ucznia, czy może być promowany z WF-u do następnej klasy, czy też nie.
Tak, pełna zgoda, oczywiście.
Czyli mamy tę nadzieję, że jednak pewne nauki z tego zdalnego nauczania zostaną wyciągnięte, że nauczyciele przyswoją sobie, że lepiej krótko niż długo i że lepiej zaciekawić niż próbować ex cathedra głosić niektóre prawdy. To tak, pytanie do, znaczy sugestia do pana Kamila. Czy potwierdza pan?
Z całą pewnością. No jest jakby długa tradycja rozważań o polskiej szkole i pytania, dlaczego ona jest taka, jaka jest. Tutaj wszyscy, znaczy żeby nie było, no wszyscy mamy troszeczkę za uszami. I rodzice, i dyrektorzy szkół, i rządzący naszymi szkołami, zarządzający, czyli MEN, i nauczyciele. I mam wrażenie, że po prostu fajnie było, żebyśmy wszyscy się poddali takiej twórczej refleksji nad tym, co można było robić inaczej, żeby to wszystko działało teraz lepiej, żebyśmy nie byli tak zafiksowani na dokumentach i żebyśmy po prostu życzliwie próbowali się pchać do przodu na tym edukacyjnym wózku.
Pytanie do pana Karola Przybyszewskiego. Jak właśnie ów internet, to zdalne nauczanie, choć nie tylko, wykorzystać do przeorganizowania samej pracy szkoły, żeby zapanować nad tym żywiołem organizacyjnym, dokumentacyjnym, ekonomicznym i tym podobnie?
To znaczy, no tutaj wracamy znowu właśnie do tej platformy, tak? Tutaj w tej chwili tak naprawdę są dwie główne platformy, z których szkoły korzystają do organizacji pracy konkurujące. No to jedna to jest platforma Microsoftu, druga to jest platforma Google'a i one w zasadzie no, podejmują po prezentują podobny poziom funkcjonalności. I trzeba tutaj no, iść w tym kierunku, żeby taką przenosić taki schemat, że tak powiem, organizacyjny z biznesu, już tak mówiąc, na działalność edukacyjną, na zakładanie konkretnych kont użytkownikom, trzymanie wspólnych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i tak dalej, i tak dalej. To jest rozwiązanie, które pozwala rzeczywiście to wszystko organizacyjnie spinać kawałek po kawałku, tak żeby no, przenieść całość tej no może ogromną większość działalności do tak naprawdę do internetu, tak? I bez potrzeby codziennego kontaktu z ogromną ilością papierów. Oczywiście nie da się tego w pełni zrobić, no bo też działalność szkoły w dużym stopniu jest podlega kontroli na przykład kuratorium czy kontroli Urzędu Miasta i jest konieczność no niestety dużej ilości papierów z podpisem, tak? Także tutaj, żeby to wszystko popchnąć do przodu, tak naprawdę no to trzeba byłoby przejść na profile zaufane, na podpisy elektroniczne, na lepszą integrację z właśnie systemami kuratorium czy Urzędu Miejskiego. To się powoli dzieje, tylko to no, niestety jeszcze zajmie kilka dobrych lat.
A szkoda. Panie Zdzisławie, czy pan też potwierdza, czy da się wykorzystać informatykę, żeby zmodyfikować szkołę na tyle, czy internet, żeby niekoniecznie zajmować się papierzyskami, a spokojnie przygotowaniami do lekcji, robieniem ciekawszych materiałów, spotkaniami, ciekawszymi spotkaniami z uczniami?
Nie tylko da się wykorzystać, ale po prostu trzeba, dlatego że młodzież tego wymaga, żebyśmy kontaktowali się z nią w sposób, do którego ona jest przyzwyczajona, czyli tradycyjny wykład już tutaj się nie sprawdzi. Natomiast jeżeli można na chwileczkę, jeszcze bym wrócił do tych kwestii, które zostały wcześniej poruszone. Tak. Tam przez moment pojawiło się hasło, czy powinna być jakaś jedna polska platforma, nie wiem, edukacyjnej, learningowej i tak dalej. Wydaje mi się, że niekoniecznie musimy tworzyć coś nowego polskiego. Opieram się tutaj na stwierdzeniu, że powstawało wiele platform e-learningowych realizowanych w różnych projektach unijnych. Jeżeli jakaś instytucja miała okazję, żeby coś realizować w zakresie edukacji, dopisywała do tego platformy, powstawała platforma. Ta platforma żyła jeszcze przez parę miesięcy po zakończeniu projektu, bo tyle wymaga, prawda, Unia, żeby ona funkcjonowała i potem ginęła po prostu. Więc żeby nie robić czegoś, co nie jest potrzebne, tak naprawdę są platformy, kwestia tego, żeby przeanalizować, które zostałyby przez MEN polecone i takie platformy sugerować szkołom. Oczywiście bez obowiązku, to znaczy, jeżeli szkoła znajduje i upodobanie w jakichś innych metodach, no to może je stosować. Natomiast no, ten efekt, proponowany wzorzec mógłby być.
Ale efekt funkcjonowania każdej platformy powinien być gdzieś zbilansowany i wydaje się, że MEN powinien określić tutaj oczekiwania, co powinna dawać platforma, jakiego rodzaju możliwości i jakiego rodzaju generować dokumentację.
Tak, jak najbardziej. I to jest dobry moment do przejścia do dokumentacji szkoły, dlatego że też tutaj o tym chciałbym powiedzieć.
Tak?
Wydaje mi się, że to nie jest problem techniczny, żeby taką dokumentację wytworzyć, czy mniej wytwarzać. To jest kwestia organizacji, że tak powiem, i wymagań stawianych przed szkołą. Bo dokumenty, które szkoła powinna tworzyć, jest tak olbrzymia ilość. I tutaj pierwszą sprawą to byłoby przemyślenie od strony organizacyjnej, nadzoru pedagogicznego, jakie dokumenty tak naprawdę szkole są potrzebne, a potem dopiero byśmy się zastanawiali, jak to technicznie za pomocą technologii informacyjnej sprawnie zorganizować. Bo szkoła tworzy mnóstwo dokumentów, z tego część, nie powiem, że może nie jest potrzebna, ale nie istnieje w świadomości nauczycieli, rodziców, uczniów. A te dokumenty są generowane gdzieś tam. Przepraszam, trochę tak żartem podam przykład. Szkoła powinna tworzyć co roku plan wychowawczy pracy szkoły. Plan wychowawczy pracy szkoły. W jednej ze szkół w Białymstoku sprzed 10 lat mniej więcej, więc nie jest to najnowsza rzecz, koleżanka, która została wicedyrektorem, uzyskała dodatkowe zadanie, że ma opracować ten plan. Wtedy, pracując w tej szkole od wielu lat już, zajrzała do planu wychowawczego i tam znalazła w jednym z punktów obchody rocznicy rewolucji październikowej. Proszę Państwa, funkcjonuje plan wychowawczy, do tego nikt nie zagląda. Zmienia się tylko data, aktualizuje się na ten rok i to się powiela. Więc naprawdę pierwszą sprawą byłaby kwestia przemyślenia, jaką dokumentację naprawdę szkoła powinna stworzyć. Tego nie może być zbyt dużo, no ale potem to powinna być przemyślana, aktualna aktualizowana dokumentacja i wtedy możemy mówić o wspomaganiu za pomocą technologii informacyjnych.
I teraz pytanie do pana Kamila, pijąc do owego planu wychowawczego. Na ile szkoła będzie przygotowana do tego, że pojawi się po tym zdalnym nauczaniu młodzież w budynku, na lekcji i raptem będzie okazywać swoją frustrację, że oczekują zupełnie czegoś innego? Czy szkoła to przetrwa? Bo może się tutaj wytworzyć swego rodzaju bunt nastolatków.
Faktycznie, chociaż ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście dzieciaki wracając do szkoły będą, znaczy ja mam takie przekonanie, że one tam z radością po prostu laurki napiszą, że już mogą do tej szkoły wreszcie pójść, znaczy przynajmniej moje. Nie jestem przekonany, czy to się wszystkim tak bardzo podoba, co się teraz dzieje. Mam takie odczucie, że raczej może niekoniecznie, ale faktycznie, no jest to, co się ogólnie dzieje, nie tylko w szkole, tak? To znaczy to jest to, że wiele osób dostało szansę pracy zdalnej. Dostali ją nauczyciele, dostali ją pracownicy wielu firm, nawet urzędnicy, tak? Teraz w większym stopniu załatwiają sprawy przez internet. Wiele osób, mam wrażenie, się do tego przekona. Niestety też będzie tak, że wiele osób dostało bardzo negatywne feedback z tej przygody. To znaczy, no jak ktoś został wysłany do pracy z domu bez komputera, tak? No wielu uczniów, są też tacy uczniowie w Polsce, co wiemy z badań, którzy nie mają dostępu do komputera w domu ciągle, tak? To nie jest duży odsetek, ale jest. Są też tacy, którzy mają tylko smartfon, tak? Znaczy te osoby nie będą miały dobrych wrażeń, nie będą miały dobrych wspomnień z pracy zdalnej i ze zdalnej edukacji. No na to wszystko nakładają się te kłopoty, o których już mówiliśmy, tak? Ta biurokracja i wszystkie inne sprawy, które powodują, że nie mamy czasami czasu na to, żeby się zająć tą edukacją samą w sobie. No i to wszystko sprawia, że mam mieszane odczucia i nie potrafię sobie wyobrazić, jaki będzie rezultat netto tego, jak już to wszystko się skończy. To w dużym stopniu też zależy od tego, co się stanie, bo tutaj panowie już wspomnieli, że być może we wrześniu jeszcze czeka nas ta edukacja zdalna. Ciekawy jestem, jak to się wszystko potoczy. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że wakacje, jeżeli tak to miałoby się skończyć, jeżeli mielibyśmy we wrześniu wylądować znowu we zdalnej szkole, no to wakacje muszą być wykorzystane na to, żeby doszkolić nasze kadry, żeby się zastanowić, jak to robić lepiej, fajniej, z sensem, lepiej. No po prostu efektywniej. I być może wtedy ten odbiór będzie rzeczywiście pozytywny i nie będzie konieczności namawiania kogokolwiek do zdalnej edukacji, bo wszystkim nam się spodoba.
Albo powinniśmy ten czas wakacyjny ewentualnie wykorzystać na to, żeby poprawić infrastrukturę. Czyli jednak mimo wszystko poszukać sponsorów i dokupić owe komputery, tak żeby przynajmniej tablet, to co było hasłem, wiele, wiele lat temu, a co na nieszczęście nie zostało zrealizowane, żeby ów przynajmniej tablet był do dyspozycji, wtedy bylibyśmy znacznie bardziej do przodu. Ale pytanie i do pana Zdzisława, i do pana Karola, na ile jeszcze powinniśmy zainwestować w sieć? Czy powinniśmy odzyskać te pieniądze, które zainwestowane zostały w różnego rodzaju autostrady internetowe, wojewódzkie, bo przecież są sieci strukturalne, albo błyskawicznie je przystosować do tego, żeby szkoły, czyli edukacja, mogła z tego korzystać?
Znaczy, ja uważam, że na podstawie akurat doświadczeń technikum, to tutaj nie mamy większego problemu z internetem w Białymstoku. Natomiast jeśli chodzi o miejscowości okoliczne, bo mamy też uczniów na przykład z Dobrzyniewa, czy gdzieś tutaj z miejscowości pod Białymstokiem, gdzie ten szerokopasmowy internet nie dociera i na przykład muszą korzystać z LTE, no to są problemy, tak? Mam też, moja siostra jest nauczycielką w małej miejscowości w Warmińsko-Mazurskim, no i tam w ich przypadku, no to zdalne nauczanie, no niestety nie może za bardzo funkcjonować, no bo tam ponad połowa uczniów niestety takiego szybkiego dostępu do internetu nie ma. Także w dużych miastach, czy nawet, myślę, że nawet w mniejszych miejscowościach, powiedzmy, nie wiem, jak Sokółka, podejrzewam, że ten dostęp jest bardzo dobry. Natomiast w mniejszej miejscowości, no niestety tam są problemy.
Czyli jednak wejście w tę infrastrukturę, tu pytanie do wszystkich władz samorządowych, wojewódzkich, czy nie dałoby się wykorzystać tych sieci strukturalnych, nawet za symboliczną złotówkę, czy za darmo, żeby można było wprząc to wszystko do sieci edukacyjnej. Zdzisław Babicz.
Ja sądzę, że to jest niezbędnie potrzebne, tym bardziej, że ta sieć szerokopasmowa jest w tej chwili doprowadzona do każdej gminy. Kwestia tego, żeby trafiło to również do szkoły, Przy czym tutaj chciałem podkreślić, że wymagania, które stawia szkoła internetowi, są dużo większe niż takie wymagania zwykłego gospodarstwa domowego. Tutaj proszę pamiętać, że w tej chwili to właśnie ten okres epidemii edukacji zdalnej nam to bardzo potwierdza. My musimy korzystać z olbrzymich plików, zarówno multimedialnych, wideo i tak dalej. Tutaj ta transmisja musi być bardzo, bardzo dobra, więc naprawdę trzeba zainwestować w sieć szkolną. Często jest tak, że do szkoły nawet doprowadzony jest internet. No, byłem jakiś czas temu w jednej ze szkół. Końcówka internetu szerokopasmowego do szkoły, natomiast routerki, które szkoła miała, były słabiutkie po prostu. I okazało się, że tak naprawdę nie jestem w stanie prowadzić zajęć dla nauczycieli w tej szkole, o które byłem proszony. Właśnie z tego względu, że w momencie, gdy podłączało się, a chciałem ambitnie zrobić, prawda? 20 nauczycieli jednocześnie włącza się do internetu, prawda, i coś wspólnie robimy. To się okazało, w momencie trzech, czterech nauczycieli się włączyło, czwarty, piąty, szósty miał już pewien problem, potem łącze już się praktycznie zatkało, mimo że do szkoły był doprowadzony internet szerokopasmowy. Tutaj może dodam, w tej chwili jest realizowana ogólnopolska sieć edukacyjna.
Tak.
Jest to pomysł dobry, tylko tak powiem, bardzo szeroki, dlatego że zakłada się tam utworzenie kont uczniowskich, filtrowanie treści, zapewnienie bezpieczeństwa, co samo w sobie jest pozytywnym zamiarem, natomiast wpuszczenie tego wszystkiego przez filtry powoduje, że sieć zwalnia. I o ile mamy gwarantowaną szybkość w obie strony 100 megabitów, no to jest to zupełnie przyzwoita wartość, to tak naprawdę realnie, jeżeli uczniowie zaczynają korzystać z różnych stron, no pojawiają się ograniczenia związane z dostępem do tych stron i szybkości transmisji.
Spada to wszystko. To temat na osobną rozmowę. Na zakończenie do pana Kamila. Nie wiem, pięć zasad dotyczących fajnego, zdalnego nauczania.
Po pierwsze, pamiętajmy, co my tu robimy. To znaczy, zależy nam na tym, żeby ktoś coś zrozumiał, a nie żeby lekcja była zrealizowana. To jest moim zdaniem absolutna, kardynalna i pierwsza zasada. Po drugie, zapomnijmy o tym, że jesteśmy w tradycyjnej szkole. Nie jesteśmy. Wykład nie ma sensu. Tradycyjny wykład nie mieści się w kanonie metod, które działają w internecie. Pamiętajmy o tym, że Uber, gdyby starał się zreprodukować to, co robią taksówki, to by nie osiągnął sukcesu. Facebook, gdyby starał się być gazetą, nie osiągnąłby sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Internet działa inaczej niż rzeczywistość offline i do tego się trzeba przyzwyczaić. Po trzecie, nie bójmy się przyznać, że czegoś nie umiemy. Znaczy zrezygnujmy już, naprawdę zapomnijmy o tym, że nauczyciel wie wszystko. Absolutnie nie wie wszystkiego.
Internet jest lepszy.
Internet jest lepszy, a i nauczyciel nie może się z tego wstydzić. To jest coś, co absolutnie dotyczy każdego z nas. Mnie, pana, każdego z nas, jak tu siedzimy. Nie bójmy się wyciągnąć ręki po pomoc. Do kolegów po fachu jest mnóstwo fajnych nauczycieli w Polsce, którzy dzielą się teraz swoimi zasobami, swoimi refleksjami. Jest grupa Super Belwszy, jest kilku nauczycieli, czy pewnie już kilkunastu, którzy publikują, są nauczycielami roku, zasoby fajne i swoje refleksje na temat tego, jak sobie radzić. Jest mnóstwo serwisów, po prostu zacznijmy szukać, zacznijmy wyciągać tą rękę po pomoc. I po trzecie, bądźmy przyjaźni wokół siebie. To znaczy, nie zapominajmy o tym, że szkoła ma coś takiego poza lekcjami tradycyjnymi, jak godziny wychowawcze. Znaczy, ja nie wiem, ile szkół teraz prowadzi godziny wychowawcze, ale moim zdaniem dzieciaki, które siedzą w domach, potrzebują tego równie bardzo jak wykładu o Nowej Polsce czy innych ważnych rzeczach. Znaczy, nie zapominajmy o tym, że taka sfera jak higiena psychiczna również istnieje i ona nam teraz cierpi, kto wie, czy nie bardziej niż ta sfera naukowa. Nie wiem, czy doszliśmy do pięciu.
Do czterech doszliśmy, ale te cztery też są bardzo poważne i mam nadzieję, że jeśli uda się spełnić te cztery zasady, to już będzie znacznie lepiej niż teraz. Dziękuję panu bardzo. Zdzisław Babicz, drugie Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Karol Przybyszewski, Technikum Programistyczne Infochtech.
Dziękuję, do widzenia.
Oraz Kamil Sijko, psycholog, analityk Transition Technologies.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.